po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Bogu Chryste.
Moi drodzy bracia i siostry, pozwólcie na początku, że wyrażę moją wdzięczność waszemu księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie do was, aby razem z wami zagłębiać się w Boże Słowo, abyśmy razem wspólnie przeżyli ten święty czas naszych zamyśleń rekolekcyjnych. Przybywam do was z Torunia, gdzie budujemy kościół ekspiacyjny za grzechy przeciwko życiu, przeciwko dzieciom nienarodzonym. Wznoszona jest ta świątynia, której kamień węgielny pod budowę tego kościoła poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Na początku jeszcze taka moja uwaga i prośba. Jeżeli będę za długo mówił, bardzo bym prosił, żeby podnieść prawą rękę. Która to jest prawa ręka? To w ten sposób podnosimy. Jeżeli będę przynudzał, to lewą rękę podnosimy. Dobrze? Tylko śmiało, bo ja czasami lubię przedłużać. Moi drodzy bracia i siostry, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. W imię Chrystusa prosimy was, pojednajcie się z Bogiem. Tymi słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego rozpoczynamy ten święty czas naszych zamyśleń rekolekcyjnych, tych ćwiczeń duchowych, które mają nam wskazać prawdę o sobie samym i przybliżyć nas tym samym do Pana Boga. Żyjemy w świecie, w którym bardzo często mówi się i pisze o konieczności jakiejś reformy, przemiany takiej czy innej. Jedni ludzie jednak nauczeni smutnym doświadczeniem nie wierzą już w żadne reformy, w żadne zmiany. Inni natomiast chcieliby przemieniać wszystko i wszystkich z wyjątkiem siebie samych. I moi drodzy, ta przemiana świata jest potrzebna i konieczna, ale żeby zmienił się ten świat, to muszą się przede wszystkim zmienić ludzie, którzy na tym świecie żyją. Musimy zmieniać się my, ja i ty, każdego dnia. I po to są te rekolekcje. Nie popłynie nowe życie w starym korycie. Niczego nie zmienią ludzie ze starymi nałogami, ze starymi przyzwyczajeniami. I u podstaw tego lepszego, nowego świata i życia musi się znaleźć lepszy człowiek, i to nie lepszy prezydent, premier, jakiś polityk, ale musi się zmienić każdy z nas, każdy człowiek. Każdy z nas musi stawać się coraz lepszy. Ktoś powiedział, że jednemu palec służy do precyzyjnej roboty, a drugiemu do dłubania w nosie. Co więcej, wydaje się obecnie, że ten palec służy do jeszcze czegoś innego. A mianowicie do wskazywania na drugich i do wytykania błędów drugiemu człowiekowi. Zobaczmy, kiedy pokazujemy palcem na kogoś, czy na męża, czy na żonę, na co wskazuje mój kciuk? Michał, ty zacznij od siebie. Dopiero możesz wskazać na swojego przełożonego, na swojego współbrata. To samo, zobaczmy, dotyczy się nas. Jeśli pokazujesz na swoją żonę, musisz się, kochanie, zmienić, palec i podpowiada, ja się muszę zmienić. To samo w drugą stronę. Tymczasem trzeba by wszystkimi pięcioma palcami, całą pięścią uderzyć się we własne piersi. Uznać swój grzech, uznać swoją słabość i swoją niedoskonałość. To, że ja nawrócenia potrzebuję. To ja także jestem winien. To od siebie powinienem zacząć swoje nawrócenie. Bo w każdym z nas, bracia i siostry, tkwi bodaj maleńka cząstka tego samolubstwa, tej chciwości, zakłamania, nienawiści, tego niedbalstwa, które obserwujemy wokół siebie. Potrzeba nam wszystkim wspólnego odwrócenia się od zła i wspólnego nawrócenia na właściwą drogę. Bo myślę, że wiemy wszyscy doskonale, co to znaczy nawrócić się. Nawrócić się to znaczy zmienić swój sposób myślenia, swój sposób rozumowania, swój sposób patrzenia na świat. To jest nawrócenie. Kiedyś na lotnisku pewien dziennikarz zadał, jak mu się wydawało podchwytliwe, pytanie matce Teresie z Kalkuty. Matko Tereso, co trzeba zmienić w Kościele, żeby było dobrze, żeby było lepiej? I spodziewał się nie wiadomo jakiej odpowiedzi, a matka Teresa powiedziała jedno, ale jakże bardzo znaczące zdanie. W Kościele trzeba zmienić mnie i Ciebie, mój syn. I każdy z nas tej zmiany potrzebuje. I właśnie po to jest, moi drodzy, Wielki Post, po to są rekolekcje. Już czwarta niedziela, zobacz, jak ten Wielki Post bardzo szybko nam ucieka. Może jeszcze nie masz postanowienia wielkopostnego. Może jeszcze nic w swoim życiu nie zrobiłeś, żeby dobrze przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Żeby dobrze przygotować się i przeżyć zmartwychwstanie. Jeszcze masz czas. Jeszcze masz trochę czasu. Myśląc o nawróceniu, bardzo często, kochani, myślimy o jakichś plemionach afrykańskich, myślimy o komunistach, myślimy o świadkach Jehowych, ale tymczasem nawrócenia potrzebują katolicy, chrześcijanie. I bodaj najtrudniejsze, ale najbardziej potrzebne jest nawrócenie katolika, który uważa, że jemu nie potrzeba żadnego nawrócenia. Bo może to być bracia i siostry katolik znudzony swoim katolicyzmem, znudzony tymi samymi praktykami i obrzędami. Znowu na przeświętą idę, a tu się nic nie dzieje. Może to być katolik znudzony tymi samymi przykazaniami, czy bożymi, czy kościelnymi. Ktoś może powiedzieć, proszę Ojca, ale przecież przy każdej spowiedzi nawracam się, zmieniam, wyznaję moje grzechy przed Panem Bogiem i za swoje grzechy pokutuję. Owszem, bo z tym nawróceniem wiąże się pokuta. Ale co my, bracia i siostry, najczęściej rozumiemy przez pokutę? Ano, tą litanię, którą ksiądz przy spowiedzi zada, tą modlitwę Ojcze Nasz, czy uczynienie jakiegoś dobrego uczynku. I dlatego bywają niestety tysiące spowiedzi pobożnych ludzi, ale bez prawdziwego nawrócenia. Pobożnych ludzi, ale bez prawdziwego nawrócenia. O tym troszkę jutro będę mówił. Bo prawdziwe nawrócenie niewiele ma wspólnego z jakimś wspaniałym uniesieniem, wzruszeniem i uczuciowym myśleniem i takim westchnięciem, o jak mi teraz dobrze po tej spowiedzi. O jak mi lepiej już. Prawdziwe nawrócenie to wewnętrzny przełom i ciężka praca w swoim życiu duchowym. Człowiek chce być innym niż jest. Przy nawróceniu ma się dokonać przemiana naszego sposobu myślenia, chcenia i postępowania. Trzeba nam myśleć tak, jak myśli Chrystus. I ktoś może zapytać, a jak myśli Chrystus? Jakie jest myślenie Chrystusa? I w Piśmie Świętym czytamy takie słowa: cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. I my, bracia i siostry, widzimy, że w tej mowie naszego Pana Jezusa Chrystusa ludzie przeciwstawiają swoją życiową mowę, że tyle zysku, i przepraszam za wyrażenie, co w pysku. Tyle zysku, co w pysku. Daleki jest taki człowiek od Chrystusa i myśli, i od swego nawrócenia. I trzeba nam chcieć tego, czego chce Chrystus, a więc chcieć sobie przyswoić jakąś miarę tej cierpliwości, ustępliwości, ofiarności, zaszczepić sobie jakieś pragnienie opanowania. A czy my naprawdę tak bardzo tego chcemy? Czy ja chcę myśleć tak, myśli Chrystus? Bo zobaczmy, jakie są nasze powiedzenia na co dzień. Czy to warto być dobrym? A co ja tak naprawdę z tego będę mieć? A co ja będę wszystkim ustępował, skoro mnie nikt nie ustępuje? Ciekawe, jakby tą cierpliwością daleko zaszło. Nie jest tak w naszym życiu. Oj, myślę, że jest. Dajmy sobie w końcu powiedzieć, że na świecie możemy wyróżnić takie, czy powiedzieć, że żyją dwie kategorie ludzi. Ludzie sprawiedliwi, którzy uważają się za grzeszników, i ludzie grzeszni, grzesznicy, którzy uważają się za sprawiedliwi. I zobaczmy, że niby tylko takie przeciwstawienie słów, ale jakże inna wartość ukrywa się w tych dwóch kategoriach ludzi. Do których ludzi ja i ty się zaliczamy? Bo jeżeli do sprawiedliwych, to weźmiemy udział w tych rekolekcjach. Od początku do końca. Od dzisiejszego dnia do środy. Niezależnie od tego, jakie tam inne zajęcia mnie czekają. Bo nauki będą o 10, o 18, o 19, 15. Dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie będą mogli na te wcześniejsze godziny przyjść. Oczywiście dzieci, młodzież gimnazjalna też mają swój czas wyznaczony. Jeżeli weźmiemy, jeżeli do sprawiedliwych się zaliczamy, weźmiemy udział w tych rekolekcjach, bo wciąż nurtuje nas niezadowolenie z siebie i pragniemy własnej przemiany. Bo człowiek sprawiedliwy zna bardzo dobrze prawdę o sobie i wie, że nigdy nie jest tak, jakim mógłby być i chciałby być. Człowiek sprawiedliwy jest zawsze gotowy do nawrócenia, gdyż widzi, że ma się z czego nawracać. Zobaczcie, bo biedny jest taki człowiek, który mówi, że mi tam żadne nawrócenie potrzebne, że ja grzechów nie ma. A bardzo często, kiedy składam, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu, czasami są takie spowiedzi, no jak się mówi, z wielkiego kalibru, tak, że 4, 5, 7 lat ktoś w spowiedzi nie był i tylko wymienia dwa grzechy. On nie uznaje w sobie grzechu, taki człowiek, bo sumienie mu tego nie wyrzuca tak naprawdę, co powinien nazwać po imieniu, a czego nie. I jutro o tym będę mówił. O warunkach dobrej spowiedzi, żeby spowiedź była dobra, ważna i godziwa. Jakie warunki muszą być spełnione? Wszyscy dobrze o tym wiemy, ale czy te warunki wypełniamy? Natomiast człowiek marny, który siedzi w ciemnościach grzechu, on nie dostrzega swojej marności i dlatego nie może się nawrócić. I w takich dniach, jak rekolekcje, Pan Bóg daje nam, bracia i siostry, wyjątkowe światło, abyśmy dostrzegli wszelką słabość, wszelkie zaniedbania w swoim życiu i w tym życiu poszczególne braki. Od wielu lat w naszym kraju odczuwamy różnego rodzaju braki. Przede wszystkim te braki materialne, brak pieniądza. Oczywiście pieniądze są bardzo potrzebne do takiego godziwego funkcjonowania. One są bardzo, to bardzo potrzebne. Ale zobaczmy, oprócz tych braków materialnych, dostrzec możemy w naszym życiu te braki duchowe. I co najgorsze, my, bracia i siostry, przyzwyczailiśmy się do różnych braków duchowych. Do braku naszej cierpliwości, opanowania, że ja nie mam cierpliwości do swojego męża, do żony, do dzieci, do swojego przełożonego w pracy. Do braku naszej uczynności względem bliźnich, a co ja ci będę tam pomagał, zadbaj sam o siebie. Jest to, zobaczcie, brak w naszym życiu. Wreszcie do braku łaski Bożej w naszym codziennym życiu. Ale do tych braków nam się nie wolno przyzwyczajać. Absolutnie nie wolno nam się do tych braków przyzwyczaić, moi drodzy, gdyż byłoby to zafałszowaniem naszego chrześcijańskiego oblicza. Zafałszowaniem naszego chrześcijańskiego oblicza. I w tych dniach rekolekcji, kiedy Pan Bóg będzie dawał każdemu z was to wyjątkowe światło, abyśmy dostrzegali w sobie wszelkie braki, żebyśmy tylko chcieli otworzyć się na to światło i serce, i oczy. Bo zamknięte są oczy i serce człowieka, który powiada, ja już się na pewno nie poprawię, brak mi na to sił i czasu. Żal jest takiego człowieka, który tak mówi, który nawet tak myśli, że brak mi na to czasu, brak mi sił. Bo siły zawsze mam, ale czy mam chęci do tego nawrócenia, do otwierania się na łaskę Pana Boga? Zamknięte są oczy i serce człowieka, który mówił, jakiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz. Taki człowiek jest biedny. Jakiegoś mnie Panie stworzył, takiego mnie masz. Owszem, możemy, zobaczcie, stawać codziennie przed lustrem. Ja zawsze mówię młodzieży, kto się nauczy do nich. Mówię, czy dziękujesz Panu Bogu za takiego, jakiego cię stworzył? Nie. A to dzień, stajesz przed lustrem, nie wiem, robisz makijaż, nie wiem, myjesz zęby, czeszesz się. Spójrz, Panie Boże, dziękuję, że mnie akurat takiego stworzyłeś, że postawiłeś mnie w tej czy tej rodzinie, że mam taką żonę, że mam takiego męża, że mam dwójkę dzieci. Dziękujecie? Dziękujecie, to zacznijcie dziękować Panu Bogu. My, moi drodzy, otwierajmy się na to światło Ducha Świętego. Bo w tym świetle zobaczymy swoje braki duchowe i wzbudzi się w nas niezadowolenie z siebie i będzie to pierwszy znak naszego nawrócenia, naszego takiego spojrzenia w stronę Pana Boga. Że my potrzebujemy Boga w naszym życiu. Bo jesteśmy wtedy silniejsi. Wtedy, kiedy zobaczcie, jesteśmy tu bardzo gromadnie na niedzielnej Eucharystii. Ładujemy te Boże akumulatory do całego tygodnia, bo od poniedziałku do soboty musimy mieć siły potrzebne do zmagań w pracy, do zmagań w domu. Może właśnie do tego braku cierpliwości, że coś mi tam zdenerwowało, wyprowadziło z równowagi. Kiedy będę się karmił Słowem, ciałem i krwią Jezusa, to zapewniam, że Ty będziesz miał siły, żeby powstawać po każdym upadku, żeby się podnosić. Bo w tym się właśnie, moi drodzy, upodabniamy do Jezusa Chrystusa. Więc ja zachęcam was, moi drodzy, żebyście jeszcze w czasie tej mszy świętej odpowiedzieli sobie na bardzo ważne pytanie. Czy ja jestem z siebie zadowolony? Teraz można w ciszy serca sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy jestem z siebie zadowolony? Czy żyję tak, jak należy i jak chciałbym żyć? Czy żyję tak, jak należy? Jak chciałbym żyć. Opowiadał pewien kapłan takie wydarzenie, było to kilka lat temu w jednym niewielkim miasteczku w Małopolsce. W pierwszy piątek miesiąca po mszy świętej wpada do zakrystii młody człowiek w robotniczym kombinezonie od drzwi woła. Proszę księdza, prędzej, mój kolega na sąsiedniej ulicy się potrzaskał. Kapłan wziął święte oleje i pobiegł na miejsce wypadku. Rzeczywiście, kiedy doszli na miejsce wypadku, widzi na chodniku, czeka już pogotowie, na ulicy leżał człowiek, który spadł z dość większej wysokości. Spowiadał się ten człowiek już w karetce pogotowia w drodze do szpitala. Ten człowiek jeszcze 15 minut wcześniej wesoło pogwizdując wszedł na wysokie rusztowanie i zabrał się do jedzenia, kiedy nagle przechyliła się jedna z desek, na której siedział i spadł z wysokości trzeciego piętra na chodnik. Po przetrącony kręgosłup, pęknięta utrzewna, połamane ręce i nogi. Żal mi się po spowiedzi kapłanowi, proszę księdza, ja mam żonę, ja mam dwójkę dzieci, ja mam dopiero 40 lat. Ja jeszcze nie zacząłem żyć. Umarł tego samego dnia. Moi drodzy bracia i siostry, jakże dramatyczne jest przejście z doczesności do wieczności. Ale czy nie sądzicie, że jeszcze dramatyczniejsze było wyznanie tego człowieka, który mówi, proszę księdza, mam 40 lat, ja mam żonę, dzieci, ja jeszcze nie zacząłem żyć? I możemy się pytać, to kiedy on chciał zacząć żyć? Kiedy będzie miał 70-80 lat? Widzimy, zobaczcie, w dzisiejszym świecie, że nie brakuje naszych babci i dziadków w Kościele. Ja uczę w szkole podstawowej, przygotowuję dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Oj, bardzo mało rodziców chodzi z dziećmi do Kościoła. Mamy tak, że po drugiej, za naszą bramą jest obi. Rodzice podjeżdżają samochodami, wyrzucają swoje dziecko do pierwszej Komunii, które idzie przed Kościół. Idź, kochanie, do kościółka, a mamusia z tatusiem pojadą do obi żaluzję kupić. Tak to jest, zobaczcie. Czyli zobaczcie, dramatyczne bardzo są słowa tego człowieka. A czy ty już, drogi bracie, zacząłeś żyć tak, jak należy? Czy ty, kochana siostro, żyjesz tak, jak należy? Czy ty możesz z ręką na sercu powiedzieć, że żyjesz tak, jak tego wymaga ten, który za ciebie umarł i za ciebie zmartwychwstał? A kiedy ty zaczniesz odmawiać codzienną modlitwę poranną i wieczorną? A kiedy ty zaczniesz sumiennie przykładać się do swoich obowiązków? Kiedy przestaniesz spóźniać się na mszę świętą i do pracy? Zbywać byle jak swoje obowiązki zawodowe? Kiedy oduczysz się kłamać, obmawiać, oczerniać, plotkować, upierać się przy swoim zdaniu? Kiedy ty przestaniesz się kłócić, unosić się złością, przeklinać? Kiedy wreszcie ty przestaniesz się upijać, interesować innymi kobietami? Kiedy ty zaczniesz żyć pełnią życia Bożego? To są, moi drodzy bracia i siostry, pytania, na które chcemy sobie odpowiedzieć w czasie tych świętych rekolekcji, aby Pan Bóg dawał nam łaskę, dawał to nowe życie, byśmy się też Panu Bogu podobali. Amen.